Dzień dobry, witamy wszystkich po wielkich mrozach, przed kolejnymi być może. Tu Maciej Kwiatkowski, po drugiej stronie Piotr Sitarz. Cześć Piotrek.
Cześć.
Dziękujemy wszystkim za dużą reakcję, za duże odsłuchanie naszego podcastu w zeszłym tygodniu o Brooklyn Nets i jak oni będą grać i co będą robić. I nie pamiętam, ile czasu spędziliśmy na tym, żeby porozmawiać o tym, co może być najważniejsze i kluczowe, od takiego kąta statystycznego zaczynając, od tej mojej tezy niemalże, wiesz, 20 lat, jak mistrzostwa nie zdobył zespół spoza top 11 efektywności defensywnej, amen, i czy Nets mają szansę być w top 11 efektywności defensywnej, statystyki, po pierwszych trzech meczach Jamesa Hardena są mało obiecujące, w tym sensie, że Nets mają obronę numer w tych trzech meczach z Hardenem 28. I ostatniej nocy pozwolili rzucić fakt, że po dwóch dogrywkach 147 punktów atakowi Cleveland Cavaliers, który jest chyba 20 któryś, więc...
15.
O, przepraszam, ale to po tym meczu. Dobrze, czyli lepiej, bo Colin Sexton...
Przepraszam.
No?
Atak Cleveland Cavaliers w przekroju całego sezonu jest 30. Najgorszy.
Dziękuję bardzo. No. Dzień dobry. Witamy Brooklyn Nets po tej stronie boiska, tej nudniejszej stronie boiska, no ale to też o tym wspominaliśmy. Już wcześniej mówiliśmy o tych obrońcach, o tym, że potrzebują dodać graczy, żeby Jeff Green nie grał po 45 minut w meczu, jak to się wydarzyło ostatniej nocy. No dobrze, wielkie nie na początku trochę. Ja mam takie ogólne wrażenie, nie oglądałem całego meczu, tylko dogrywki sobie obejrzałem i takie proste wrażenie, że no na końcu piłka jest tylko jedna. I nie ma tak, że są dwie piłki i w tym czasie Kyrie Irving może rzucić 3 punkty, James Harden może rzucić 3 punkty, jak jest z drugiej strony gość, jak Colin Sexton, albo lepsi ludzie niż Colin Sexton będą naprzeciwko, no to trzeba to bronić. Trzeba przeciwko temu grać.
To jest trochę soft team, tak patrzę na highlighty w sumie. Nie oglądają tego meczu i wszystko zaczyna się, jak wiemy, w obronie na dystansie. Trochę odejdę od ataku i Kyrie nie jest znany z, powiedzmy, z zacięcia w obronie. Harden też raczej nie. Durant może tak. Jeff Green, który on chyba grał na centrze w ostatnich minutach tego meczu. Mm-hmm. Albo z Durantem pod koszem. Mm-hmm. I wiesz, nie martwię się o to, że oni sobie jakoś w ataku poradzą. Będą zdobywać punkty, grać tą nie one-two punch, tylko one-two, three punch i to wszystko będzie jakoś działać. Bez w sumie, nie wiem, rewelacji na takim spodziewanym dość poziomie efektywności. Natomiast martwiłbym się o to, że ktoś taki jak Colin Sexton rzuca 42 punkty. Fakt, że będąc gorący i trafiając przez ręce, natomiast w drodze do finału w NBA i już w samych finałach mogą spotkać lepszych graczy, z jednej strony lepszych graczy, z drugiej strony nie do końca graczy, którzy dysponują, powiedzmy, takim szaleństwem i no, kozujących graczy, którzy mogą zdobywać 30 punktów na mecz playoffowej
tak,
serii.
Konferencji wschodniej nie ma takich za dużo takich graczy. Hmm?
Te najlepsze zespoły, one nie opierają się na tym, na czym prawdopodobnie oprze się Brooklyn, czyli na kozujących graczach, zdobywających punkty po koźle przede wszystkim. Filadelfia, może ta dwójka gardów. Hmm. No ale to troszkę nie wypada im zaufać w serii playoffowej.
Trzeba będzie Miami na pewno kryć. Tu będą i tu będzie trudno im kryć Miami. Oczywiście nie w takich sytuacjach, o jakich ty mówisz. No, trzeba będzie biegać za Tylerem Herro, za Duncanem Robinsonem, dużo ruchu jest tam. Takiego Miami mi trochę przypomina mi Miami w niektórych takich akcjach, jak gra o Portland ostatnio mówiliśmy, że Miami szeroko lubi grać. Właśnie takie jakieś zasłony, odejścia, wyjścia, nie tylko takie typowe akcje off-screen. Tylko tak dużo się dzieje, dużo we flow próbują robić w tym sezonie, to jakoś powoli zaczyna wyglądać. No ale jak powiedziałeś, nie ma takich zagrożeń jak Stephen Curry, jak Damian Lillard, tak? Jak nie. Jamoran to jeszcze nie ten poziom, ale...
W Milwaukee, no co, Drew Holiday? No raczej nie.
Oni wyglądają...
Boston.
Boston. Boston. Tatum, Kemba Walker, Jalen Brown. To jest to. No bo... Ja gdybym miał dziś myśleć o finale w konferencji wschodniej, to myślę, że to tak idzie w tę stronę. No bo to na końcu będą playoffy, na końcu ta gra siądzie, na końcu będzie klepanie i będą mieli do wyboru do koloru w czwartej kwarcie używać. To jest akurat gorący. No.
Boston też ma trzech kozujących graczy. Trzech bardzo dobrze kozujących graczy. Mhm. Więc tu się wyrówna, plus to jest zawsze bardzo dobry zespół w obronie. Mhm. To jest przewaga.
Dobrze, zobaczymy Nets, kibice Nets, nowi kibice Nets dzisiaj troszeczkę przełknąć muszą porażkę z 30 atakiem NBA. Oni są na 30 po tym meczu cały czas. Kurczę. No ale Sexton nie grał długo, Garland nie gra, więc kto wie. Cleveland tak dobrze zaczęło, że kto wie, jak oni by byli, i tak są 7-7. Kto wie? Kto wie? Zobaczymy. Mamy dzisiaj porozmawiać o Lakers. W ogóle są takie tematy z pierwszych stron gazet, bo tu Nets, tu Lakers, będzie trochę o Stephenie Curry'm, będzie trochę o Luce Doncicu. I ten temat już mieliśmy ruszyć w poprzednim tygodniu, mianowicie zmieniła się obrona w Lakersach. Jest to taka dosyć, myślę, podstawowa zmiana? Można to tak to określić? Na takim prostym poziomie, że Lakers z dropu wyprowadzili tego obrońcę wysokiego wyżej.
No to taka zmiana typowo pod nowy personel, pod umiejętności nowych graczy. Zamiast jakby kierować kozujących gardów na zasięg, czy też umiejętności blokowania rzutów Dwighta Howarda i McGee, oni bronią, czy też zatrzymują akcję już na dystansie, hedżując. Może nie do końca zmieniając krycie, bo to tak też pchać się w kompleksowe zmiany krycia już teraz, no to troszkę bez sensu, biorąc pod uwagę, że w playoffach mogą trafić na Warriors i tych zmian krycia i te zmiany krycia przeciwko Warriors mogą być mniej efektywne niż na przykład to, co Lakers teraz robią i też to chyba, co robili w meczu z Golden State. Czyli taki nieagresywny hedge, nie takie wyjście głębokie, tylko soft hedge z tak zwanym tagiem, czyli kontaktem wysokiego skozującym i powrót do wysokiego rolującego, popującego i przede wszystkim powrót niskiego gracza do swojego krycia. I to działa. Gasol jest w tym bardzo dobry.
Tak, bo to atakuje, uderza to wiesz, powiedziałeś, to można też, myślę, że Marc Gasol, bo Marc Gasol też może bronić w dropie.
Może tak.
To też takie wychodzenie wyżej, atakuje trochę mobilność Marca Gasola, ale broni to inteligencja Marca Gasola i to, że to takie przekazywanie, o którym powiedziałeś w tym pick and rollu. To Marc Gasol umie to robić na pamięć, w sensie swoją pamięć, jeszcze korzysta z tego, więc to nie jest kłopot. Ja widzę takie dwie rzeczy ogólnie na takim ogólniejszym poziomie, strategicznie patrząc, dwie rzeczy, które mi się podobają w tym, jak Lakers podchodzą do tego sezonu w obronie. Oni mają pierwszą obronę w NBA. Drugie jest, poczekaj, to jest Cleveland jest drugie, znowu Cleveland się pojawia. Podoba mi się to na poziomie menedżerskim, to co zrobili przed sezonem, że odświeżyli skład i dodali składowi, który zdobył mistrzostwo w tym drugim sezonie, który zawsze, wiesz, może być taki, dokulejmy się do playoffów i zobaczmy, czy mamy to, co mieliśmy, to oni odświeżyli skład i dodali takich zawodników, którzy mają dużo wigoru i ambicji, takiej agresji w sobie, dużo gritu. Marc Gasol, Dennis Schroeder, Montrezl Harrell i czwarty Wesley Matthews. To zawodnicy, którzy gryzą parkiet, mają ambicje z różnego rodzaju powodów. Schroeder jest w roku kontraktowym, Harrell jest w roku kontraktowym, Marc Gasol chce zdobyć tytuł, a Wesley Matthews po prostu taki jest. I podoba mi się ta zmiana na poziomie menedżerskim. Tak się, wiesz, zwykło mówić, że to głównie LeBron, ale chyba trzeba trochę docenić management jeszcze, chociaż to pewnie LeBron też stał za tymi ruchami. Ale druga rzecz, podoba mi się na poziomie trenerskim to, co zrobili, bo gdyby grali obronę tak, jak grali wcześniej, oczywiście, wiesz, w playoffach oni grali w ten sposób, o którym teraz mówimy. gdy Anthony Davis był centrem. Wychodzili wyżej, gdy trzeba było wyjść wyżej, więc to też jest takie w zależności od match-upu też było w poprzednim sezonie dla nich, ale podoba mi się to na poziomie trenerskim, że pobudzili skład tym agresywniejszym schematem, bo ten schemat jest agresywniejszy, wymaga rotacji z tyłu więcej i to jest takie, wiesz, pobudzenie zespołu na poziomie defensywnym. Musimy naprawdę myśleć w obronie, musimy się starać, w sensie nie możemy gdzieś odpłynąć w meczu z San Antonio Spurs, wiesz. To jest nasz sezon i najlepiej, żebyśmy zagrali go bardzo dobrze. Nie myśleli o tym, że a, nam przebimbamy i zagramy sobie w playoffach. Więc na tym poziomie bardzo mi się podoba. Przypomina mi to te czasy Miami Heat, gdy oni wprowadzali tą agresywną obronę. I ona stawała się jeszcze agresywniejsza już po pierwszym tytule. Więc to jest taki plus dla Franka Vogela, myślę, tutaj.
Ustawiają tą obronę w taki sposób, że w większości teraz posiadań Anthony Davis jest obrońcą z pomocy. LeBron też jest obrońcą z pomocy. Mm-hmm. Poprzedni sezon w wykonaniu LeBrona w obronie, akurat w obronie z pomocy, był no, jednym z lepszych w ostatnich kilku latach. Na pewno po tej, powiedzmy, nieudanej przygodzie po stronie defensywnej w Cleveland, gdzie im wyszła jedna seria defensywnie w finałach. Zresztą myślę, że żaden zespół nie zagrałby, nie zatrzymałby tamtych Warriors, no ale taka dygresja. Powiedziałeś o tej pomocy i o agresywnym schemacie i próbowałem znaleźć jakieś błędy w sumie, nie udało się. To znaczy nie chciałbym już teraz skończyć sezonu, natomiast bardzo mało jest chyba rzeczy, albo nie ma ich w ogóle, które mogłyby Lakers zaszkodzić, czy to w ataku, czy to też w obronie, bo tak jak powiedziałeś, mogą się cofnąć do tego schematu z dropem, wycofać Gasola trochę. Tam będzie problem, jeżeli w taki sposób miałby bronić Montrezl Harrell na przykład. Jemu trochę służy to wychodzenie wyżej i też fakt, że ma za sobą dość sprawnie działającą pomoc już teraz na tym etapie sezonu. Natomiast w playoffach Harrell może być graczem, który będzie powoli z rundy na rundę tracił minuty i wtedy, tak jak to się działo z Javalem McGee chyba w poprzednim sezonie, w Orlando, przepraszam, i zastąpił go Dwight Howard. Natomiast z takich innych rzeczy, typowo analitycznych, strategicznych, no to trudno jest znaleźć rzecz, która Lakers nie wychodzi teraz. No może ten mecz z Warriors.
Ale to...
Prowadzili 20 punktami?
Tak, no tam były to w jaki sposób oni wrócili Warriors do tego meczu na początku. Chodzili wyżej do Curry'ego i tam było trochę przerzutów takich ładnych, gdzie piłka znajdowała Andrew Wigginsa. Gdzieś tam z tyłu w backline, gdzieś tam po boku. Ale to piłka musi zostać dobrze przerzucona. Oni mają dużo wzrostu z tyłu, gdy Gasol jest. Gdy nawet Gasola nie ma, jest przecież LeBron z tyłu, jest Davis z tyłu na pomocy, jest Kuzma, który jest długim gościem. Coraz lepszym obrońcą jest Kyle Kuzma. Więc to jest wzrost, to są ramiona, to wszystko, to trzeba gdzieś przecinać, trzeba złapać prześwity tutaj. I ja wiesz, jak myślę o Montrezle Harrellu, nie chcę też zbyt dużo mówić o obronie Montrezla Harrella, bo oni go mogą po prostu w danej serii obciąć z rotacji i tyle, też nie będzie potrzebny akurat tak, w konkretnej serii. To wychodzenie wyżej Montreza Harrella też mi się tak konceptualnie kojarzy z tym, co w Denver Mike Malone postanowił w końcu zrobić z Nikolą Jokiciem, który nie broni obręczy, więc wyprowadził go wyżej po prostu, sobie pomagając z tyłu.
Na tle całej ligi chyba wyróżnia się ta aktywność Lakers w obronie, bo patrzę sobie teraz na Brooklyn, jak bronili. Wiem, że to jest nowy zespół, natomiast aktywności w obronie takiej, jakby powiedzmy to, no, przewidywania ruchów brakuje. A Lakers to mają od 5 graczy na każdej pozycji.
Ja jest jeden zespół cały czas i kurczę, on znowu nie zagrał. Ja bym bardzo chciałem zobaczyć, ale to dobrze, bo mamy to jeszcze przed sobą, tylko czy oni się nie... Czy się nie rozsypią po drodze. Ja bym chciał zobaczyć z bardziej wypoczętym Portland, tak? Chciałbym ich zobaczyć też, ale to z takim Portland, o którym mówiliśmy, takie 2-3 lata temu Portland, takie Portland, grające szerzej, jak Tak. Chciałbym iść przeciwko Warriors z Klayem Thompsonem i ze Stephenem Curry'em zobaczyć, ale czy zobaczymy kiedykolwiek jeszcze Klaya Thompsona na takim wysokim poziomie, czy Stephen Curry za rok nie będzie starszy fizycznie, żeby go rodzić taką szybkością lateralną, żeby zagrozić tutaj, wiesz, że rzeczy się dzieją z jednej i z drugiej strony naraz, że wyjścia są z jednej i z drugiej strony naraz, że to nie jest Duncan Robinson i Tyler Herro, tylko to jest Stephen Curry i Klay Thompson. No tylko, że to może się nie wydarzyć. 1-22 z tego powodu. Jest na co czekać, myślę. Stephen Curry, wklejasz ostatnio na Twitterze, nie wiem, czy, bo tak, kurde, Portland nie idzie, to się przerzucasz na Stephena Curry'ego, czy co, ale wklejasz Stephen, tak Portland, tak fan Portland przeciwko Warriors, myślałem, że się nie lubicie za bardzo, tyle razy tam w playoffach nie poszło, ale wklejasz Stephena Curry'ego splity tych pułapek, tego wychodzenia wyżej, co przypomina, że potrafi robić, też ma dużo więcej obciążeń w tym sezonie Stephen Curry. Dużo więcej jest na nim, on pewnie będzie, tych liczb nie patrzyłem, ale ktoś mi mówił ostatnio, pewnie skuteczność pójdzie w dół, bo oczywiście musi wykonywać cięższe rzuty, będzie przez to więcej highlightów, tak, bo będzie trafiał więcej trójek takich, o, już jest więcej highlightów, będzie więcej tych splitów, które musi robić, będą go po prostu częściej podwajać. I mieliśmy takie pytanie, a w zasadzie prośbę, sugestie, dziękujemy za wszystkie sugestie, im więcej sugestii, tym lepiej, żebyśmy mogli rozmawiać w trakcie sezonu regularnego, wymyślać jakieś nowe rzeczy. Jak Stephen Curry będzie grał w kontekście box and one?
Tak, jak Warriors się temu przeciwstawią, jakie pomysły i tak dalej.
Przypomnijmy, co to jest box and one dla tych, którzy nie wiedzą.
To jest obrona. Mm-hmm. Najprostszy sposób mówiąc, która polega na...
Kwadratowa strefa.
Tak, jeden gracz wyjęty. Przyspawany do jednego gracza. Czyli czyli połączenie zone defense z man-to-man. Co robili
Raptors.
Toronto Raptors
w
2019 roku.
Gdy nie było Duranta, tak? I Thompson był wtedy? Nie.
Tak, Klay Thompson był. Oni zaczęli robić to w drugim meczu, chyba w czwartej kwarcie albo w drugiej połowie. Wtedy grał Klay Thompson, Kevin Durant wrócił dopiero w meczu piątym, chyba.
Na chwilę, ten kwadrans.
Tak. I? No co?
No to atakuje.
Historia taka jest tego sezonu w wykonaniu Warriors. Nie wiem, czy się o tym mówi, czy nie, że Stephen Curry kozuje więcej, to oczywiste, ale też jest kilka rzeczy, których robi więcej, a może nawet najwięcej w karierze. Gra przede wszystkim, to znaczy może należałoby wyjść od tego, jak odpowiedzieć najlepiej na obronę tego typu, czyli obronę, w której twoich czterech graczy gra przeciwko strefie, a twój jeden gracz mierzy się z obroną indywidualną. Ja pamiętam w serii z Raptors, że Warriors nie mieli zbyt dużo czasu na to, żeby zmienić coś, więc oni próbowali Curry'ego po prostu puszczać po zasłonach. Cały czas po zasłonach, po zasłonach. Oni mieli wtedy Andre Iguodala, Sean Livingston chyba też wtedy grał i to byli kozujący gracze, tak samo Draymond Green, którzy mogli mu podać piłkę. Stephen Curry, pamiętam, wiele posiadań uciekał, czy to danemu Greenowi, czy Fredowi Van Vlietowi i uciekał nieskutecznie. To znaczy ta dwójka plus też Kyle Lowry broniła go bardzo dobrze. Co się zmieniło po prawie dwóch latach, to to, że Stephen Curry, jeżeli chce uciec tym obrońcom, to nie robi tego w tych strefach, gdzie się stawia pin downy, czyli w narożnikach, pod obręczą, w tych strefach bliżej kosza, tylko robi to na dystansie. I robi to albo w tych krótkich flare screenach Draymonda Greena gdzieś w high post na przykład, gdzie wychodzi bezpośrednio na skrzydło i oddaje rzut, to też można byłoby sprawdzić na przykład różnicę w rzutach Stephena Curry'ego, czy oddaje więcej rzutów za trzy punkty, z których stref po prostu, czy z rogów, czy ze skrzydeł. Stawiałbym, że oddaje więcej rzutów za trzy punkty ze skrzydeł. Natomiast mogę się mylić. Rzecz ważna jest taka, że jest go więcej na dystansie bez piłki, i przede wszystkim Stephen Curry gra zdecydowanie więcej akcji pick and roll, pick and pop, nie tylko z Raymondem Greenem, ale też z Ericiem Paschalem i gra akcję handoff. To jest nie do końca nowość, ale gra
Handoffy,
tej
nie?
akcji,
Nie,
tak, ale
niewiele było kiedyś
nie, to
handoffów.
było 2,5 posiadania Kerego w meczu, 3, dzisiaj jest ich 6. To nie robi wrażenia, ale to jest 2 razy więcej takich posiadań. Plus wiesz, od kiedy Synergy to podaje na stronie NBA.com, czyli od sezonu 2015-16, jest tego najwięcej w tym sezonie. Plus nie wiemy do końca, tak, Synergy trzeba pamiętać o tym, podaje posiadania, które kończą się rzutem, stratą bądź faulem. Nie wiemy, ile z tych posiadań w meczu, które kończą się na przykład przeniesieniem akcji, nie wiem, na drugą stronę albo podaniem itd., itd. Natomiast sam koncept handoffu ze Stephenem Curry'em jako dominującym piłkę graczem jest nowością i jest czymś, co być może stanie się najważniejszą historią tego sezonu. Bo może pomóc Warriors nie tylko awansować do playoffów, ale wygrywać też playoffowe serie. Czy dojdą dalej niż do drugiej rundy? Nie wiem. Natomiast myśląc o obronie Warriors, nie można już myśleć w kategoriach, my musimy podwajać pick and roll na przykład, ten absolutny klasyk NBA, czyli pick and roll Curry Green, ale musimy też bronić akcję pick and pop z Paszalem, który trafia z Kerrym na parkiecie 40% rzutów za 3 punkty i musimy bronić handoffów.
Ale to też widzisz, też idąc w drugą stronę, myślę o graczach, z którymi on może grać handoffy, bo te
Oczywiście.
40% Erika Pascala założy się, że nie jest na wysokiej próbie wtedy. To nie jest gracz, którego
No nie,
nominalnym
no.
zacięciem jest rzut za trzy, tylko pół dycha.
Oczywiście, tak.
Draymond Green, wiesz, można Draymonda. Bo ta obrona box and one uderza w to, że na boisku jest za mało shootingu i kreacji razem. Wtedy było jeszcze więcej kreacji. Gdy był Livingston, gdy był Iguodala, gdy był Draymond Green grożący czymkolwiek w ataku. Teraz ja myślę o tym, kto mógłby pełnić takie role. Oczywiście Draymond, nie Wiggins, nie Oubre, nie Wiseman, może Kent Bazemore, ale to też nie jest dużo. I szukam takich zawodników, wiesz, którym on mógłby naturalnie sprawić, że ten handoff będzie niebezpieczny. Bo co, myślisz, że to będzie z Draymondem Greenem, z Pascalem, tak? Podwojenia po handoffie, odegrania do niego, tworzenie przewag 4-3, coś takiego? W ten sposób o tym myślisz? Czy nie
Myślę,
zupełnie?
że to będzie się działo bardzo szybko. To znaczy,
No tak.
jest też ta umiejętność Draymonda Greena, której nie mają inni wysocy. Nie wiem, no, najczęściej grający wysocy. Bam Adebayo to ma na przykład. Joel Embiid też to ma.
Adebayo gra pięknie te handoffy. Bo pomyślałem o nim.
DeMarcus Cousins też to miał. To jest taki agresywny drive do obręczy z 7 metra jako reakcja na pewne zachowanie obrony, która skupia się na kozującym. Rudy Gobert na przykład tego nie ma.
Nie ma.
Stąd te handoffy z Donovanem Mitchellem czy z Mike'em Conley'em, one wyglądają troszkę jednowymiarowo.
Draymond miał więcej tej takiego ruchu w tego startu, więc szybkości. Teraz mam wrażenie, że jak on rusza, że to się przesuwa całe tło z nim z tyłu. Cały ekran się przesuwa. Czysz, Draymond rusza. Te floatery. Ten rzut jeden tam na końcu tego meczu, bo taki rzucik tam, jak grali tego pika. Przepraszam, że przerwę tu tezę o handoffach, ale jak grali tego pika z Kerrym, 2 razy Draymond zrolował, bo podwojony Kerry, 2 razy wchodził tam na 4-3. Raz skończył takim floaterem, a drugi raz taki dziwny rzut z lewej ręki oddał, pamiętasz? Spod kosza? Taki przepchnął lewą ręką w końcówce. Takie rzuty w ogóle nie są oddawane w NBA, to jest liga amatorska. To, co on zrobił wtedy, ja pomyślałem sobie, o Jezus Maria, Draymond, ucz dzieciaka szybciej, ucz tego dzieciaka szybciej. Czy może...
No, wiesz, możemy się martwić w sumie, bo Draymond Green ofensywnie to gra najgorszy sezon od, statystycznie rzecz biorąc, od debiutanckiego.
Oni mają też jeszcze, o tym się na razie nie mówi, ale może się zacznie mówić, zobaczymy jak się potoczy sezon dla nich przez kolejny miesiąc, bo oni mają jeszcze rzeczy, także płacą ogromne pieniądze już za ten zespół, nie grają, nie zarabiają, tak, na ludziach w Chase Center, mimo usilnych starań właściciela Joe Lacoba. Oni mają jeszcze asety, które mogą handlować po graczy, mogą myśleć, jak rozwinąć atak. Nie, ja się nie spodziewam, że oni będą. Oni mają 20 który atak? 22 atak teraz. Ja się nie spodziewam w ogóle. Ja nie spodziewałem się ich zobaczyć w top 10.
Efektywności ofensywnej?
No, nie spodziewałem się. No, gdzieżby? Prędzej się spodziewałem ich zobaczyć w top 10 efektywności defensywnej z Draymondem. Nie wiem, czy na boisku przypadkiem nie są pewnie są. Stawiam w top ten z Draymondem na boisku, ale nie, w ataku wydaje mi się to wciąż za mało. Więc być może wysuną się po jakiegoś zawodnika w trakcie. Jeszcze nie wiem, kto to mógłby być. Nie wiem, myślałem Kevin Love, ale Kevin Love nie żyje. Jakąś tak, wiesz, kogoś, kto doda tego, co na przykład Lakers mają troszeczkę. Czy oni mieli sami więcej takiego knowledge'u, know-how'u, jak to zrobić, jak to rozegrać. Z drugiej strony Steve Kerr powiedział ostatnio ciekawą rzecz, że gdyby mu chodziło o wygrywanie meczów teraz, nie wiem, czy widziałeś, gdyby mu chodziło o wygrywanie meczów teraz, to on grałby inną piątką niż gra. Ale chodzi o coś więcej. Chodzi o to, żeby rozwijać, bo w tym momencie myślę, że chodziło mu o ten sezon, może też o przyszłość, żeby rozwijać tych młodych zawodników, bo jest tam potencjał, no, w tej grupie, jakby to powiedział któryś ze szkoleniowców reprezentacji Polski. Po polsku zobaczymy. Taki się nam chyba nie przytrafi.
Czyli jakbyś miał szukać wymiany, to przede wszystkim w kontekście ofensywnym.
Tak. Ale to też, wiesz, tak, przede wszystkim w kontekście ofensywnym. Ja myślę, że ta obrona będzie szła w górę. No, San Antonio pobudowało trochę tych rzutów za trzy dzisiaj, z niezłych pozycji. No ale idzie cały czas ta obrona w górę, będzie iść. No to jest ten zasięg ramion, to wszystko, co oni mają, nauczą się. Przyszedł do Draymond. Jak skończy tłumaczyć Jamesowi, to będzie tłumaczył kolejnym zawodnikom, wszyscy się nauczą.
Dobra, to przehandlowałbyś, nie wiem coś, ale przehandlowałbyś 27 milionów z Warriors do San Antonio za DeMara DeRozana? Za jego ostatni rok kontraktu?
DeMar DeRozan jako taki gracz, tak? Tak myślisz o nim? Tak pomyślisz, znaczy, tak zrobić?
Szybka myśl o tym, jaki gracz pasuje do Warriors, który jest, jest wyżej, wiele poziomów wyżej niż... może niewiele, ale wyżej niż Ubre i Wiggins, nie jest natomiast All-NBA graczem i może zostać All-Starem w sprzyjających warunkach. I DeMar DeRozan w tej grupie, przy tych filtrach jest chyba graczem jednym z kilku. Wpadł mi do głowy najszybciej w każdym razie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że zaczął rzucać za trzy punkty, co jest rzeczą mniej ważną w kontekście tego, że to jest już kozująco kreująca tak. Hybryda garda skrzydłowego, który może grać z piłką i może grać bez piłki, bo tylko wciąż ma tę umiejętność wychodzenia po piłkę, po pindownie na piąty metr i oddawania rzutu.
Tylko że ja myślę, zatrzymaliśmy się na tym handoffie i na dodaniu kreacji, to też ten box and one. Pamiętam, musimy sobie przypomnieć z Toronto, jaki tam był problem, bo ten box and one występował też, mam wrażenie, wcześniej i były te problemy, co zrobić, gdy Draymond Green nie ma piłki w danym posiadaniu. I teraz, wiesz, też nie można Draymondowi Greenowi zabierać piłki w ataku, bo bez piłki to jest problem. Więc wstawić kogoś tutaj, żeby przesunąć Draymonda Greena do roli opcji numer 7, to też może, wiesz, to może nie być najlepsze rozwiązanie. Nie wiem. Jak powiedziałeś DeMar DeRozan, ja sobie od razu wyobraziłem, że DeMar DeRozan tak, grający jakąś, nie wiem, fake czwórkę, tak jak gra w San, chociaż to ciężko powiedzieć, że to jest czwórka, to co gra w San Antonio. Wychodzi po prostu jako czwórka w piątce. No, no dobrze.
Czy Draymond nie jest już takim akurat w tym roku graczem, który stawia jeszcze więcej zasłon? Tak mi się wydaje. Że jest go mniej na tych pozycjach rzutowych, a jest go więcej na zasłonach. Tak.
Bez piłki.
Chociaż też z drugiej strony trochę się uprościł chyba ten system Golden State, kiedy Curry ma piłkę w dłoniach. Bo kto miałby po zasłonach wychodzić? Tak jak Klay Thompson na przykład. Nie powiedzieliśmy nic o Andrew Wigginsie, o którym powstają teksty, że jest...
Zawsze się nie mówi nic o Andrew Wigginsie, to jest standard. I chodzi nie, o to w karierze... Nie, ale poczekaj, w karierze Andrew Wigginsa chodzi o to, żeby... Gdy ktoś zauważy, że nie powiedzieliśmy nic o Andrew Wigginsie, żeby nie próbować na siłę mówić o Andrew Wigginsie. To jest kariera Andrew Wigginsa, ale jak chcesz, to możemy. Słucham. Masz jakieś pytanie?
No nie, no broni lepiej.
Nie broni lepiej. Nie wiem, co, a są jakieś statystyki, że broni lepiej, tak?
No może... Nie wiem, czy są statystyki, ale nie wiem, kilka dni temu miałem na Twitterze spam artykułów Andrew Wiggins broni lepiej i o tym się nie mówi. No i tak dalej, i tak dalej. Ze Stanów Zjednoczonych, nie wiem. Może ciśnienie było za wysokie.
Nie,
Dlatego
no wiesz,
pytam.
powinien, z cyklu Andrew Wiggins powinien, tak? To jest teraz cykl Andrew Wiggins powinien, otwieramy książkę, Andrew Wiggins powinien, jesteśmy na 80. stronie, tak? Andrew Wiggins powinien bronić lepiej, bo nie ma roli ofensywnej, nie wymaga się od niego, oprócz tego innego, tylko żeby trafiał rzuty i kończył kontry, no. Więc powinien przełożyć swoje wielkie kanadyjskie starania i swoją wielką kanadyjską ochotę na to, żeby bronić lepiej, więc pewnie jest to prawda, pewnie broni lepiej. Natomiast no, to jest nadal Andrew Wiggins. No.
40% za 3.
No
Andrew
dobrze,
Wiggins.
dobrze, niech trafia, niech trafia. W ogóle, kurczę, teraz ludzie rzucają tak, bo oglądałem swój skład fantazy wczoraj, i tak sobie przypominałem te czasy, jak się szukało trójek. O, muszę sobie sprowadzić zawodnika, który rzuca za trzy, teraz patrzę, Lonnie Walker ma więcej niż jedną na mecz, ja mówię, ja wychodzę. Ja mówię, wszyscy mają po jeden minimum, liga się zmieniła. Czego teraz szukać? Dobrze, nie jesteśmy o fantazy, podcastem. Możemy przejść do Luki Doncicia. No, ma dziwny sezon Luka Doncic. Wydawało się, że jak to napisałeś chyba, tak? Że schodzi z niego rdza, ale tak zaraz trafia znowu w dwa mecze, gdzie nie siedzi mu trójka. Jest dużo, nie wiem. Ja powiem ci szczerze, że nie oglądałem tak dużo Luki Doncicia, przyznam się tutaj, w poprzednim sezonie, jak w tym sezonie oglądam, więc ja nie do końca wiem, ile z tych rzeczy, które się teraz dzieją, działy się w poprzednim sezonie. Pamiętam, że ty dużo o nim pisałeś, więc trochę czerpałem z tego. I Luka Doncic jest bardziej podwajany, tak? To się dzieje. Z drugiej strony Dallas Mavericks ma ciężką sytuację przez cały sezon tak naprawdę, bo oni przez cały sezon nie grali w pełnym składzie. Kristaps Porzingis na początku nie grał, teraz mają różnego rodzaju kłopoty związane z protokołami, chciałem powiedzieć, powstrząśnieniowymi, gdzie tu nie ma Tima Hardawaya Juniora, tu jest Jalen Brunson, Josh Richardson chyba nadal nie gra, nie wrócił, więc to nadal nie jest pełny skład, więc być może łatwiej jest przez to agresywniej wychodzić na Lukę Doncicia. Obaj widzieliśmy mecz, w którym James Borrego, trener wielkich, legendarnych Charlotte Hornets, wyszedł ze strefą 1-1-3, nie wiem, czy można tak to nazwać, ale tak przed rozpoczęciem programu wyczułem w twoim głosie, że to nie było nic specjalnego?
Znaczy, sam zamysł, żeby w ten sposób bronić Mavericks, którzy mają problemy z atakiem, jest okej, okay, bo oni jeszcze nie rzucają tylu punktów, ile powinni rzucać. Tak? Oni, wydaje mi się, że przed sezonem mieli dwa priorytety. Poprawić obronę i utrzymać atak. Może nie na tym poziomie 118 punktów na 100 posiadań, ale w tym momencie Milwaukee Bucks mają 117, no prawie 118 punktów na 100 posiadań zdobywają, ale gdzieś się znaleźć w top 5 rzucając 115 punktów na 100 posiadań. W tym momencie Mavericks mają atak numer 18. Natomiast wracając do tej strefy 1-1-3, to rzecz, która rzuciła się w oczy, to personel, który bronił Doncicia i który ustawiał się w tych miejscach, gdzie ustawia się, no wiadomo, strefa 1-1-3, no to tą trójkę stanowią skrzydłowi i
center,
a te dwie jedynki to są gardzi.
Czyli, bo 1-1-3 to jest, jak widzieliśmy, ktoś nie widział, nie wszyscy muszą jeszcze oglądać Charlotte. Jeden gość był w okolicach linii rzutów wolnych, ten z tyłu.
Tak, a jeden gość był przy Doncicu.
To mi się, wiesz, z piłką nożną kojarzyło, takie zajmowanie strefy boiska, w sensie wsadzenie dodatkowego pomocnika na przykład do strefy, gdzie jest jakiś kreator. Pierwsze skojarzenie, tak, które miałem, bo to nie jest częsta strefa.
Tylko że Mavericks mieli tutaj odpowiedź bardzo szybką. To jest wysokie ball screens dla Doncicia, które zajmowały tego obrońcę ustawionego między trójką z tyłu, a obrońcą Doncicia. No i mieli też
Lukę rypiącego za trzy w tym meczu.
Też, tak, rzut mu siedział. I rzecz absolutnie moim zdaniem podważająca sam pomysł tego, że Doncic w tym meczu mierzył się z Terrym Rozierem, Devontae Grahamem, LaMelo Ballem i Cody Martinem. I to są gracze o połowie mniejsi od niego.
No tak.
I on ich brał do post-up, on im uciekał. To też nie są bardzo dobrzy obrońcy. Więc mając w tym zespole ciała podobne do Doncicia, jak PJ Washington i Miles Bridges, nie wiem, czy oni byli, oni chyba grali w tym meczu,
Grali.
No to spodziewałbym się zrobienia tego manewru, który no, Erik Spoelstra robi. Jeżeli my o tym wiemy, no to trener NBA...
No tylko tam nie ma kto grać, trochę będę tłumaczył Charlotte. No nie ma,
przynajmniej
nie ma.
Jeden z tych graczy ustawionych
wyżej
wysoko w tej strefie to powinien być skrzydłowy.
No tak, ale to tam,
a tam były posiadania, gdzie pick and rolla Doncic Porzingis czy Doncic Marjanowicz broniło dwóch gardów.
No ale to Miles Bridges jest rezerwowym centrem. Trochę jest tak, że wiesz, Cody Zeller nie gra, a Bismack Biyombo jest ostoją, przyszłością. PJ Washington, Bismack Biyombo, Miles Bridges, tam się kończy ta rotacja podkoszowa.
Bismack Biyombo,
jeśli weźmiesz,
to się od Doncicia odbijał.
Bismacka Biyombo, jeśli weźmiesz, wystawisz 7 metrów na wprost kosza, to ja nie wiem, kto będzie centrem.
Nawet Gordon Hayward mógł tam zagrać.
Mm. A no Hayward jeszcze, zapomniałem traktuję go jako garda. No,
tylu
no,
macie graczy, tylu.
No mamy tylu. Nie wiem, my gramy small ball, my z San Antonio powinniśmy tylko grać. Gordon Hayward na czwórce, DeMar DeRozan na czwórce. Nowoczesna, bardzo niska koszykówka. No nic. Dobrze. A to...
Znaczy, jedna rzecz, która była pozytywna ze strony Charlotte, to taka, że Doncic do obręczy dostawał się, ale nie chyba nie aż tak łatwo.
I on nie wchodził, tak, bo jak, zajęli mu trochę do miejsca.
Tak, i on zatrzymywał się na tej trzyosobowej strefie i oddawał floatery. To jest taki plus chyba. Tak, nie było tych rzutów bezpośrednio spod obręczy. Czyli oni jakby, można powiedzieć, że Charlotte Hornets obronili tą strefę restricted area.
Tak, a on i tak wziął ten mecz, to był pojedynczy występ, jeden z najlepszych, jakie w tym sezonie widziałem. Więc to,
34 punkty, 56% z gry,
4 bloki. Przeciwko swojemu zespołowi zobaczyć coś takiego, nie, dobra, od razu szacun. Większy. Dobrze. Czekamy cały czas na... Ja bym chciał... Wiesz, czego mi już teraz brakuje w tym sezonie, tak zapętlając, wracając do Nets? Brakuje mi takich wielkich konferencji prasowych. 10 ludzi siedzi. Wszyscy odpowiadają na pytania. A Mare Stademajer wypowiada
Komisja
się.
Śledcza.
Coś takiego. Zbigniew Ziobro siedzi, wiesz.
Kairi zasypia przed tym monitorem.
Wszyscy się
on wyglądał, jakby był na lekcji.
No dobrze, to będzie temat. Obawiam się też, że to temat pułapka jest, że Brooklyn Nets to jest temat pułapka, to jest temat, który wsiąknie, wiesz, oni wsiąkną nas wszystkich w ich świat i my będziemy się kręcić na ich palcach. No nie wiem, jestem zbyt cyniczny, boję się tych ludzi razem w całym zestawie. Mam nadzieję, że Kevin Durant będzie szczęśliwy na końcu, bo szczęście Kevina Duranta to jest rzecz, o której najbardziej myślę. Dobrze. Jeszcze tylko takie krótkie pytanie. To nie jest pytanie uderzające, nie wiem, w to, żebyś wyraził swój minorowy nastrój, ale nastroje nie są dobre w Portland. Dobrze, tylko jak zwolnić trenera, kiedy wszyscy są kontuzjowani?
Nie wiem, czy to jest prawda, ale pojawiła się chyba akcja na Twitterze. Chyba wyprodukowana przez niechętnych Stocowi kibiców, którzy puszczają plotkę, że Terry Stoc był widziany na jakiejś imprezie bez maski i przez to należy go zwolnić. Więc takich rzeczy my się w Portland będziemy łapać i my pójdziemy na ulicę.
Na jakiej imprezie?
Nie wiem, to jest jakaś głupota chyba. To ludzie są tak sfrustrowani zespołem, który jest 8-6.
Na jakiej imprezie mógłby być Terry Stoc? Na wywiadówce?
Zebranie kolekcjonerów
klasowe?
Lalek i pacynek teatralnych.
Pasowałoby do miasta. No dobrze.
Szkoda Damiana Lillarda.
No spadnie bo na 3, jest... zaraz będziesz 60 punktów na mecz.
Bo to jest kolejny sezon, w którym Lillard, człowiek lojalny, dostaje, nie przez management, ale przez los. Po prostu dostaje w twarz i... Znowu się podnosić i znowu gonić.
Męczyć, nie?
Męczyć
zmęczony.
Bułę i grać to samo, rzucać przez ręce. Imponować rzutami z 50 stóp. To jest... Okej, to się pewnie sprawdzi i będą playoffy, natomiast później może zdążą wyzdrowieć, nie wiem. No tak dobrze. Się ten zespół nie zdążył się jeszcze stworzyć, a już się posypał.
No dobrze.
Więc cieszcie się w Charlotte, bo macie zdrowie przynajmniej.
No... Tak,
No,
i Gordona
większe sprawy.
Haywarda, będziemy trzymać kciuki. Ja już nie wiem do końca co myśleć. Myślałem, że tu w drafcie będziemy mieli ludzi, ale dobrze, zobaczymy. Gratulacje Cleveland raz jeszcze. I co, a my słyszymy się w przyszłym tygodniu. Sezon trwa dalej. Teraz jest 21 stycznia jest i tak od kilku dni myślę, tak by się odpalił zegar, wiesz, i już chciałbym dyskutować, kto powinien w meczu gwiazd zagrać wśród rezerwowych być.
No właśnie, będą nominacje.
Ale jest w ogóle mecz gwiazd? Bo mecz gwiazd...
Nie, właśnie nie ma.
Ale też nie wiadomo, nie czy na pewno nie będzie. Tak widziałem taką informację, że nie ma, bo tak miał być w Indianapolis, tak? Został przeniesiony.
Tak.
Ale nie jest też powiedziane, że na pewno go nie będzie, więc czekamy. Dzisiaj widziałem taką informację z dobrego źródła, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. To jest dobre źródło, osoba, której predykcje Young Han chyba się nazywa, pani. Osoba, której predykcje dotychczas się sprawdzają. O Stanach Zjednoczonych mówię, że July to jest lipiec, że w lipcu wrócimy wszyscy, w Stanach mówię, w Stanach Zjednoczonych w lipcu ludzie będą już normalnie, wszystko będzie dobrze, uzyskana zostanie odporność. Oczywiście po łebkach, przepraszam, że tak mówię, bo ofiar będzie sporo po drodze, ale w lipcu będą znowu mogli być normalnie ludzie na trybunach, chyba pełne hale. Coś takiego optymistycznego widziałem dzisiaj, ale to dotyczy Stanów Zjednoczonych, nie wiem jak to u nas będzie. Finały NBA.
Mój typ, że to się nie wydarzy.
Finały NBA 8-22 lipca. No dobrze. Tak, że się nie wydarzy? Zobaczymy.
Nie.
No dobrze, to my słyszymy się w przyszłym tygodniu. Jeśli macie jakieś rzeczy, o których chcecie, żebyśmy porozmawiali, to zostawcie w komentarzach. Jeśli ktoś chce rozmawiać o Filadelfii, to może nie, bo to ile można o tym samym. Ale mogą być też pytania o Filadelfię. O każdy klub, nawet o Knicks. Możemy porozmawiać o Knicks, którzy są 7-8?
Jest,
8-8?
Tak, i jest duża szansa, może to będzie zapowiedź kolejnego odcinka, że patrząc na to, jak w ostatnich latach rozkładały się miejsca w efektywności defensywnej i ofensywnej po kilkunastu meczach i jaki był spadek bądź wzrost tej pozycji, to Knicks mają bardzo dużą szansę, żeby skończyć sezon w top 10 efektywności defensywnej i stać się zespołem dobrym.
Zespołem, no.
Tak. Mm. Seth Partner chyba o tym pisał. Mm-hmm. Więc są na piątym miejscu. Margines błędu, powiedzmy, plus 5-6 miejsc. Top 10, top 11.
Dobrze.
Zostawimy to. Jeżeli ktoś chce posłuchać o Knicks, to prosimy o wpłaty, czeki.
Tak, proszę się pod domami naszymi pojawiać i skandować głośno, że chcemy o Knicks. Wtedy pogadamy. Dobra. Trzymajcie się wszyscy, uważajcie na siebie. Miłego dnia. Trzymaj się, Piotrek. I powodzenia dla twojej Chelsea na ścieżce.
Ha!
Zdrowia. Pa, pa. Hej, cześć.